Hello, mój drogi, witam Ciebie serdecznie.
Hello. Ja Ciebie nie mniej serdecznie.
Zastanawiam się, gdzie zacząć. Mój drogi, spędziłem cały weekend.
Tak.
Jeszcze raz. Mam jakieś małe problemy techniczne na początku, ale chyba będzie dobrze. Spędziłem cały weekend od piątku w sobotę i wczoraj, zastanawiając się nad najbardziej podobnymi do siebie zawodnikami, ale nie tylko pod względem, w zasadzie to nawet nie pod względem wyglądu, tylko zawodnicy podobni do siebie, podobnie grający, no, na pewno podobnego wzrostu, tak? Więc nie chodzi mi o samą twarz, tak? Ale podobnie wyglądający i zdobywający podobną ilość punktów, asyst, zbiórek w obronie. Podobni gracze. Najbardziej podobni gracze do siebie w NBA. Pierwsze, co pomyślałem, to Marcus Morris, Markif Morris. Ale Marcus Morris jest już lepszy niż Markif Morris. To tak dosyć sporo. Więc to mi odpadło. Potem pomyślałem, że Avery Bradley kojarzył mi się z Bradem Wanamakerem z Bostonu. Ale to też jest trochę naciągane. Czy ty masz w głowie pierwsze takie jakieś dwa?
Bam Adebayo, Dwight Howard.
Okej, no ale Bam jest zdecydowanie lepszym graczem niż Dwight teraz.
Ale tak statystycznie?
Więcej asyst ma o dużo, więc to jest ta różnica.
Bam?
No, kogo byś chciał mieć teraz? Adebayo czy Dwighta?
Nie, no Dwighta nigdy bym nie chciał.
No właśnie, więc chodzi mi o takich, wiesz, których mógłbyś postawić na jednej szali w tym momencie teraz.
Kobe i Michael.
Kobe i Michael. No ale pierwszy nie żyje, a drugi jest właścicielem Bobcats, więc nie grają. Chodzi, no dobrze, skracając, przechodząc do brzegu, mój drogi, no to była moja pierwsza główna...
Jaki jest twój flagowy tytuł?
To nie mam. Avery Bradley, Brad Wanamaker. I nie wymyśliłem za dużo. Wiesz co, to jest chyba problem tego, że jak się w czymś siedzi za mocno, to widzisz takie małe różnice między jednym a drugim. Więc... w każdym razie, jeśli ktoś nie siedzi tak mocno w NBA i jest w stanie zauważyć jakieś pierwsze dwa podobieństwa, to identyczni zawodnicy. Najlepiej. Bo to była moja pierwsza reakcja na te wymiany, które się wydarzyły w NBA ostatnio. Zwłaszcza na tą piątkową. I taki już cykl, już trzecia wymiana, tak? Czy druga, trzecia wymiana, która się wydarzyła. Trzecia? Druga?
Druga chyba.
Druga. No dwie ostatnio i jeszcze się w poprzednim tygodniu coś działo. Przypomnij mi chyba.
Nie wiem, nic.
Ja też nic nie wiem.
No dobrze. Dobrze, jak przywitałeś Jeffa Teague'a w Atlancie?
Atlanta już jest poza moim radarem w tym sezonie, jeśli chodzi o występy na boisku. Zresztą no sam, ja myślę, że Atlanta dała bardzo dobry przykład tego, wygrywając w San Antonio w piątek.
Tak. I po raz pierwszy od którego roku?
Od 1998?
Coś takiego, siódmego chyba.
22 lata.
Nieprawdopodobny streak.
Żeby następnego dnia przegrać u siebie 30 punktami z drużyną teoretyczną Detroit Pistons.
Back to back, podróż.
Wzmocnienie Jeffem Teague'em, rozumiem, na ten mecz.
Tak.
Wszystko wyszło.
Tankujemy.
W każdym razie te trady są dosyć, że tak powiem, in the big picture. Nic. Czy cokolwiek znaczą, że to tak po prostu przejść można obok nich?
Nie, no są finansowe tylko i wyłącznie. No, zespoły schodzą trochę z salary capu. To w klubie, w którym został, do którego został wytransferowany.
Czy możesz raz jeszcze powtórzyć, po co są te trady? Bo mamy ten mały kłopot tutaj techniczny. Powiedziałeś, że to trady są...
No, finansowe.
O finanse chodzi.
Tak, chodzi o finanse. Chodzi o to, żeby zejść z pieniędzy, nie płacić luxury capu i uwolnić trochę wolnej przestrzeni w to lato.
Dlaczego Portland robi taki deal?
No bo Portland jest chyba najbardziej na górce.
A co to znaczy?
No nie wiem, oni płacą chyba 140 milionów mają zakontraktowane i schodzą ile? 11 milionów? mniej będą płacili, no to ja dla 11 milionów też bym to zrobił.
Ale czy to coś znaczy, bo patrzysz na Portland i...
Ale nie, a ty myślisz, ty cały czas pytasz w wymiarze takim sportowym.
Tak.
Nie, nic.
Nic. No bo jakby nie patrzeć, pozbywają się półtora rotacyjnego gracza za jednego no, z najgorszych niskich skrzydłowych grających w tym sezonie dosyć regularne minuty. Przy czym Kent Bazemore też nie był też nie był dobry w tym sezonie.
Nie.
Co to znaczy? Zespół, który nie ma ławki rezerwowych. To, ja nie wiem, czy ktoś ma gorszą ławkę rezerwowych teraz w NBA. Zespół, który nie ma ławki rezerwowych, jeszcze bardziej osłabia swoją głębię i schodzi z luxury tax. Czy to znaczy, że Portland, że to, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach w Memphis, że to, co się wydarzyło w San Antonio, i że Portland patrzy na swój stan i myśli, że w tym sezonie już nic nie zrobimy?
No może trochę to jest takie wywieszenie białej flagi, no ale pytanie jest, kiedy wraca Nurkić?
I czy zdążą do tego czasu mieć jeszcze szansę na playoffy?
Tak. I czy uda im się wymienić, czy ktoś jest zainteresowany Whitesidem?
Mhm.
To chyba wszystko, co się może wydarzyć w Portland.
Czy dealujesz Whitesida teraz? Whiteside ma jeszcze... To jest schodzący kontrakt, tak?
Tak.
Czy Nurkić nie wróci do trade deadline? To wiemy, bo już byśmy widzieli tutaj, wiesz, to co Stephen Curry robi chociaż, o którym wiemy już, że wróci 1 marca. Nie ma daty powrotu Jusufa Nurkicia, wydaje się, że marzec będzie. Czy dealujesz Hasana Whitesida, wiedząc, że Nurkic wróci dopiero, załóżmy, 10 marca?
Ale to
ty masz pierwszorundowy wybór za Hasana Whitesida w miejscach przypuśćmy Boston jakimś cudem jest w stanie skonstruować umowę, w której pozyskuje Hasana Whitesida i daje ci swój wybór. Teoretycznie, hipotetycznie. Ty jesteś Portland. Nie masz wysokich. Nurkić wraca 10 marca. Damian Lillard, CJ McCollum w playoffach pokazali swoją wartość w ostatnich latach. Czy dealujesz Hasana Whitesida?
Za pierwszorundowy deal?
W tym drafcie 20... Żeby tak uściślić, dobrze. Tak, 24 wybór draftu. No, czy dealujesz Hasana Whitesida?
Trudno mi sobie wyobrazić, że Hasan Whiteside pozostanie w Portland w przyszłym sezonie.
Ale jednocześnie dealując Hasana Whitesida wywieszasz już, wydaje mi się, że zupełnie białą flagę, bo nie masz absolutnie żadnych wysokich, którzy są rotacyjnymi zawodnikami NBA.
No, ale też jak patrzysz na tego Whitesida, no to on ma takie mecze fenomenalne.
No tak, no, ja rozumiem, wiem. Nie róbmy tutaj dyskusji na temat tego, czym jest Hasan Whiteside, tylko że po Hasanie Whitesidzie nie masz już no, w tym momencie nic. Nawet nie ma Antonego, no nie, jest Caleb Swanigan.
Caleb.
Nie masz rotacyjnych zawodników centrów wysokich. W sensie nie masz centra. Tyle.
Zaraz, ale Caleb wrócił z powrotem do nich?
Wydaje się, nie pogubiłem, to wydaje mi się, że poszedł.
Moim zdaniem, że on był w Portland kiedyś, ale może już chyba poszedł stamtąd.
On został zdealowany w wymianie, w której brał udział ten Papa Janis, przypomnij mi. Z powrotem jest Caleb Swanigan z Wenyenem. Caleb Swanigan jest z powrotem w Portland, a Wenyen Gabriel idzie po raz pierwszy w swoim życiu do Portland Trail Blazers.
Bardzo fajny gracz ten Gabriel. On dostanie minuty. O, to jest twój wysoki.
On waży mniej niż ty. W sensie nie twierdzę, że ty mało ważysz, ale w sensie też nie twierdzę, że dużo ważysz. Nie zrozumiesz.
Nie,
ale powiedz. No dobrze, powiedz. Czy robisz taki deal? Spójrz na swój skład Portland Trail Blazers, masz ofertę, pierwszorundowy pick. To jest... Mnie interesuje to, co to znaczy, co się wydarzyło w Portland. No w sensie Anthony Tolliver miał słaby sezon, Kent Bazemore miał słaby sezon, tak? Ale przynajmniej Anthony Tolliver był zawodnikiem, który grał w NBA po 20 minut w meczu w swojej karierze. I pozyskujesz za Bazemora gracza, który no, jest, no, on już Phoenix był cieniem samego siebie w poprzednim sezonie, starszego gracza niż Kent Bazemore i nic tak naprawdę za Tollivera. Są dwaj niedoświadczeni zawodnicy kolejni, których wpychasz do zawodników niedoświadczonych, którzy grają dla ciebie z ławki lub w piątce już nawet. jesteś w stanie mi odpowiedzieć na pytanie, co robisz? Czy dealujesz Hassana Whitesida za 24 wybór draftu? Mając Nurkicia 10 marca.
Nie wiem, Maciej. Nie wiem, nie jestem pewien, czy posiadanie Hassana Whitesida powoduje, że jestem w playoffu. Bez niego na pewno nie jestem, ale czy z nim jestem?
No właśnie, bez niego na pewno nie jesteś w playoffach. O to mi chodzi. Czy decydujesz się już na to, bez niego na pewno nie jestem, już 7 lutego. Ja nie chcę, żeby to brzmiało, że myślę, że Portland tego nie zrobią, ale ja bardziej się skłaniam ku temu, że Portland tego nie zrobi, bo raczej, znaczy no widzisz, ja odpowiadam na pytanie, które ja zadałem, bo ty nie jesteś w stanie odpowiedzieć na takie proste pytanie.
Jest najlepiej, ale ja w ogóle nie spodziewam się, znaczy propozycja twojego trade'u jest czysto hipotetyczna.
No trudno tak, mi, ale mamy za sytuację, przepraszam, 7-0-2 jest zaraz już, to jest, są mniej niż 3 tygodnie. Zresztą
ja wiem.
Dyskutowane rzeczy w tym momencie w NBA.
Dlaczego Boston miałby...
Znaczy, no mówię hipotetycznie, ktoś chce Hassana Whitesida, ciebie już nie interesuje kto w tym momencie, tylko ktoś chce Hassana Whitesida, znaczy, no wiesz, jest jeszcze taka możliwość, że zależy od kogo, tak? Czy jesteś w stanie może wyjąć tam jakąś namiastkę jakiegoś centra, albo jakiegoś centra na długim, niewygodnym kontrakcie, na przykład Bismacka, nie no, Bismack Biyombo chyba się kończy w tym sezonie, tak? Nie wiem, Cody'ego Zellera na przykład, kontuzjogennego Cody'ego Zellera trochę już teraz. Przypuśćmy taki deal. Charlotte chce zejść z ostatniego roku Cody'ego Zellera za Hassana Whitesida i oddaje ci Cody Zeller, Charlotte, no widzisz, Charlotte odda ci lepszy pick, więc tutaj, tu już od razu. Myślę, że Charlotte tego dealu dlatego nie zrobił, bo po co?
Nie, Maciek, znaczy, powiem tak, to jest bardzo ciekawa rozmowa.
Ale chcesz porozmawiać o czymś innym, dobrze.
Nie, słyszę, bo wydaje mi się tak teoretyczna, że wartość handlowa Hassana Whitesida jest tak na poziomie zero mniej więcej.
W tym sensie myślisz, że nie byłby nadwyżką, w Boston nie byłby nadwyżką nad czymkolwiek, co jest w Bostonie i biega tam?
Wydaje mi się, że wolę mieć Tajsa.
Tajsa?
Tak.
A widzisz, co się dzieje z Bostonem ostatnio. Tajs jest kontuzjowany już od półtora miesiąca, ma różnego rodzaju problemy ze zdrowiem. Enes Kanter to wiadomo, czym jest. Zresztą to nie chodzi teraz o ocenę Bostonu. Dobrze, zejdźmy z tego tematu, bo widzę, że znowu mamy sanki po asfalcie, mój drogi.
Mamy sanki, ale bo ja po prostu nie potrafię złapać tego tematu, bo nie uważam, że rozważanie transferu Whitesida jest takim czysto teoretyczną, taką intelektualną zabawą o takim wątpliwym charakterze.
Aha, no dobrze, ale widzisz, no bo ja zastanawiam się nad tym, czy wymiana Portland Sacramento ma jeszcze inne dno niż tylko finanse, tylko zetnijmy luxury. Moim zdaniem nie ma.
Ale nie ma.
Moim zdaniem nie ma, więc stąd wysuwam dalej myśl. Co robić dalej, gdy jesteś Portland? Bo co to znaczy teraz? Czy to jest biała flaga teraz, teraz? Że to nie wiem, nie chcę robić, jak powiedziałem. To Oliver grał słabo, Bazemore grał słabo, a Ariza grał słabo w tym sezonie. No ale oddajesz jednak dwóch rotacyjnych zawodników za jednego rotacyjnego zawodnika w sytuacji, w której nie masz rotacji. To nie tak, że musisz tam uwolnić jakieś minuty. Szpalicho, czy to Oliver grał ostatnio, czy Hezonia grał, wiesz, czy Jalen Hart grał, czy Nasir Little grał, wiesz, jaki jest ich upside. No ale mówię, to nie są gracze na tu i teraz. W tym momencie Portland się pozbywa dwóch rotacyjnych graczy za jednego rotacyjnego gracza. Co to znaczy? Dobrze. Atlanta, Minnesota albo Sacramento. Co to znaczy dla Sacramento?
Też chyba nic nie znaczy. Czy to są gracze, którzy skoczą do rotacji? Czy to Oliver będzie grał w rotacji? No może jest tam dla niego 15 minut, 20 minut. Ale kogo wygryzie? Czy on złapie te minuty Bazemora?
A to nie jest jakiś finansowy ruch dla Sacramento?
Chyba też. Nie, to nie jest. To nie jest w jakikolwiek sposób ruch, który dawałby, nie wiem, że Sacramento dzięki temu transferowi, no może jeszcze powalczą. Może to jest ten ostatni moment, kiedy wiesz, zebrą pośladki i wystrzelą. I zrobią robią jakiś taki ostatni playoff pusty, i że sezon Sacramento też już się skończył. Tam też już jest. Nie bardzo wiem oczekiwanie na to, czy może oni jeszcze liczą, że zrobią jakiś ruch z Bogdanowiczem. Ale mniej więcej chyba już wiemy, czym Sacramento jest i czym Sacramento się nie okazało w tym sezonie. Wydaje się, że ten zespół jakby może być tak, że ten zespół się nigdy nie rozwinie w to, czym miał się stać. Są jakieś, wiesz, sufity związane z grą Bagleya, że Fox może nie jest do końca aż taki dobry.
Ostatnio świetny akurat. Ale rozumiem. No, że nie jest tak dobry jak Jamorant.
Że nie jest tak dobry jak Jamorant. To w sumie nie jest takie proste być tak dobrym jak Jamorant. Trudno jakąś ekscytację związaną z tymi transferami, szczerze mówiąc. Oprócz tego, że się odbywa. No. Ciekawsza jest chyba sytuacja Minnesota, bo Minnesota coś kręci, coś kombinuje, czegoś szuka, bo to wygląda jakby to była jakaś połowa transferu, połowa jakiegoś ruchu. Też nie jestem do końca przekonany, gdzie ten zespół zmierza.
Ja nie jestem tak krytyczny i sceptyczny do Sacramento jak ty, mam wrażenie, chociaż też trudno mi już ocenić, jak jesteś sceptyczny, jeśli chodzi o Sacramento. Ale oni oddają ten kontrakt Arizy, to jest kontrakt, przypomnij mi, on ma jeszcze ten zapis, jest niegwarantowany w przyszłym sezonie, tak? Bo są te kontrakty, które brali w tym roku. Pamiętasz co? Nie, dobrze. I te kontrakty, które wzięli z Portland, to są kontrakty. Kontrakt Bazemora się kończy, tak? Po tym sezonie. Więc Sacramento generalnie. Czy oszczędza, czy nie? Może jakieś grosze oszczędza. Portland pozyskuje. Daje jeszcze dwa piki do Sacramento, pozyskuje umowę, której może będzie w jakiś sposób będą mogli użyć, żeby dodać ją. To też się przyda Portland, bo Portland jest nagle krótkie w kontrakty. Idzie w taką stronę powoli Bostonu, że masz kilku graczy, a potem masz już jakichś debiutantów albo małe umowy.
Tak wygląda NBA, wyglądała przez ostatnie 10 lat. No. Masz duże kontrakty i paprochy. No. W tej samej sytuacji jest przecież Golden State Warriors dzisiaj. W tej samej sytuacji jest.
Indiana nie była na przykład wcale w takiej samej sytuacji. Oni mieli dużo umów średniej wysokości. Charlotte wcale nie było też w takiej sytuacji. Detroit nie było wcale w takiej sytuacji. No ale dobra. Okej. Okay. Dobrze. No dobrze, bo widzę, że nie ekscytujecie kompletnie temat wymian.
No bo nic takiego się nie zdarzyło, wiesz, poza takim wymianą wchodzących kontraktów pomiędzy zespołami. I to wydarzyło się wśród zespołów, które niestety wydaje się, że grają już oni. Może Portland jest jeszcze w takim, wiesz...
No właśnie, i to jest to, na tym się zastanawiam. Mi się wydaje, że Portland jest bliżej niż Sacramento tego, żeby...
Tak, no.
Grać, aczkolwiek, no mówię, ten poprzedni sezon Sacramento, to pamiętajmy, że to był sezon, znaczy pamiętajmy, można było nie zauważyć, bo spodziewaliśmy się, że to tak zawsze będzie, ale to był sezon, w którym oni rozegrali najwięcej meczów, jeśli chodzi o zawodników rotacyjnych, najmniej kontuzji, zespół, który miał najmniej kontuzji w poprzednim sezonie, to Sacramento. I teraz w zasadzie od samego startu sezonu są kontuzjowani i nigdy nie znaleźli takiego rytmu, żeby grali razem. To się nigdy w tym sezonie nie wydarzyło, od samego początku, od jeszcze od pre-season, De'Aaron Fox miał kłopoty.
Potem Bagley.
I teraz Bogdanowicz od półtora miesiąca. I teraz Bagley wrócił. W międzyczasie Buddy Hield oszalał. I gra słabo. I on 30% za 3 od miesiąca. Atlanta, Minnesota. Bo widzisz, jak ja patrzę na ten deal Atlanty z Minnesotą, to jedna rzecz mi tam troszeczkę nie pasuje. Że to jest zapowiedź przed czymś, tak? Więc... Nie pasuje mi trochę to, trochę nawet bardzo, że oni oddają kontrakt Jeffa Teague'a, który to właśnie kontrakt użyliby w wymianie większej. No.
To dziwne, oddają trochę takie puste pieniądze. No.
Bo DraftKings to jest 19 milionów dolarów i to jest kontrakt schodzący.
Tak.
Allen Crabb to jest kontrakt jeszcze przez jeden sezon ważny.
Nie, też schodzący. Nie?
A, też schodzący, tylko że niższy kontrakt. Dużo niższy kontrakt. Relatywnie dużo niższy kontrakt. I to na przykład knoci, komplikuje koncepcję. Znaczy, to nie chodzi nawet o to, że to jest niższy kontrakt. Chodzi o to, że Allena Crabba nie jesteś w stanie dodać do wymiany teraz. W sensie nie zdążysz tego zrobić przed trade deadline. Allena Crabba możesz skandować samego za jednego zawodnika. Więc jeśli by Minnesota miała robić wymianę teraz, w której, przypuśćmy, wymiana z Warriors, D'Angelo Russell, tak? I oddają kontrakt. Do tego. Albo... No, w tej chwili mają Georgiego Dienga z kontraktem, który nie jest żadną jakąkolwiek wartością. No mimo tego, że Dieng grał lepiej przez ostatni miesiąc, no to jest center. Tak? Takich centrów to sobie za 3 miliony można zatrudnić w każdej chwili. I Georgi Dieng ma kontrakt jeszcze ważny w przyszłym sezonie. DraftKings chodzi w tym sezonie. Właśnie to trochę... Nie do końca rozumiem, co Minnesota robi tutaj. To jest zapowiedź czegoś, ale...
Powiedz czegoś, nie wiem, czy oni się przygotowują jakoś do oddania Covingtona, ktoś po tego Covingtona pyta, czy to jest, no bo tam nic innego już nie ma, co mógłbyś przehandlować, no bo ani Wiggins.
Wiggins to jest jeszcze kontrakt przez dwa lata ważny. Pozbyli się takiego schodzącego kontraktu, dużego schodzącego kontraktu, którego mogą dodać do wymiany. To prawdopodobnie mówi o tym, co się nie wydarzy bardziej, jakby tak się przejść i zastanowić się, co Minnesota mogłaby zrobić. To jest ciekawe.
No.
Intrygujące.
Nie, myślę, że się przekonamy w ciągu najbliższych dni, że to nazwisko Covingtona gdzieś tam na tej giełdzie nazwisk się pojawia. No.
Ja jestem ciekaw, czy oni zdilują Covingtona w tym okienku. Dlatego, że Covington to jest znakomity kontrakt. Przez jeszcze dwa kolejne sezony. I to nie tylko masz zawodnika, który pasuje do każdego kontendera swoim skillem, ale masz go na kontrakcie za 12, tak? 10, 12 milionów, tak? Przez jeszcze dwa lata. To jest znakomity, rewelacyjny kontrakt. To jest taki G-Crowder. G-Crowder był tańszy. No ale teraz w górę salary cap poszło, więc w tym kontekście to jest taki G-Crowder. A gracz jest lepszy niż Jay Crowder.
No ale minus jego jest taki, że on jest raczej kontuzjowany ostatni rok, jeśli mnie pamięć nie myli. Kiedy on był zdrowy ostatnio?
Teraz, przez ostatni miesiąc.
Okej, okay, i jak grał. Mu idzie?
No jak Rob Covington. Rzuca za trzy i bardzo dobrze broni. Minnesota jest lepsza była lepsza w obronie zdecydowanie bez Townsa niż z Townsem w tym czasie. Covington też grał więcej minut. Ja się zastanawiam po prostu, czy jeden pierwszorundowy wybór Minnesocie wystarczy. Bo nie mam wątpliwości, że jeden pierwszorundowy wybór za Covingtona to jest minimum i nie mam przekonania, że to jest że Minnesota odda taki kontrakt za wybór, który będzie 20-30. A jeśli będzie miała taką ofertę, to dlaczego miałaby to robić? Teraz, skoro może z tym zaczekać.
No prawda. W tym sensie oni się nie muszą się spieszyć, ale też pytanie, bo oni wydaje się, że wiecili już uwagę. Chyba, że jest jakiś, wiesz, że jest kontrakt Wigginsa i ten Covington ma osłodzić tego Wigginsa.
A po co masz osładzać, no i widzisz, no to jest ta koncepcja właśnie, no a po co masz Covingtonem cokolwiek osładzać? Covington to jest asset.
No właśnie, no ale po to, żeby się pozbyć Wigginsa, dokładasz Covingtona.
Dobrze, a miałeś Jeffa, no, na pewno? Żeby zejść z Wigginsa, dodajesz Covingtona?
No.
No to nie jest za dużo? No oddajesz?
Nie, i bierzesz Kevina Love na przykład.
Prawda?
Wielki powrót. Nie wiem, no Maciek, no coś mi się w powietrzu, bo rzeczywiście...
Ale widzisz, no właśnie o to chodzi, tak, o to chodzi, że widzisz, powiedziałeś osłodzić, widzisz, masz Jeffa Teague'a schodzący kontrakt, wiesz, tego nie musisz osładzać, tak jak chcesz zejść z George'ego Dienga, to musisz czymś osłodzić, chcesz zejść z Wigginsa, musisz czymś osłodzić, masz Jeffa Teague'a schodzący kontrakt i go dealujesz tak, tak po prostu. Mógłbyś na przykład konstruować wymiany łatwiej ze schodzącym kontraktem. Bo odłóż tego Covingtona teraz. Gdy masz dodać z Minnesoty duże pieniądze, to Georgie Dieng to nie jest kontrakt, który dodajesz, bo to jest kontrakt ważny w przyszłym sezonie, nikt tego nie chce. Andrew Wiggins, sam powiedziałeś, to jest kontrakt, który trzeba wziąć i osłodzić. To nie jest kontrakt, który tak po prostu rzucisz. I masz schodzący kontrakt Jeffa Teague'a. No ale no mówię, domyślam się, że Gerson Rosas coś ma, a raczej bardziej mi się wydaje, że czegoś nie ma. Że w sensie coś mogło być, co nie. Chyba ten deal z Golden State, czy gdzieś coś, co może mieli, okazało się, że nie mogą zrobić tego dealu, więc może to nie będzie nic wcale tak dużego. Można było się spodziewać, że Minnesota zrobi.
Ciągle nie rozumiem, dlaczego Golden State Warriors miałoby brać, nie wiem, Covingtona na przykład.
No w tym sezonie im się nie przyda, tak? Ale no, w przyszłym sezonie będziesz miał D'Angelo Russella jako rezerwowego, trzeciego, czwartego kreatora.
No, to jest możesz sobie wyobrazić, że grają w trójkę razem, mogą grać w trójkę razem.
To, ale które to są ręce do gry? W sensie hierarchia wartości będzie zakrzywiona. W tym sensie, że Stephen Curry ma piłkę, Draymond Green ma piłkę, Klay Thompson jest trzeci do piłki, gdzie D'Angelo Russell ma piłkę w tym wszystkim.
No chyba, że się jakoś, wiesz, zaczynasz gromadzić jakieś asety na to, żeby wziąć Janisa, który nie podpisuje przedłużenia w to lato. I zaczyna się, wiesz, zaczyna się korowód. No. Mm-hmm. I masz wtedy tego J-Lo, masz, być może masz Draymonda Greena, którego chcesz oddać. No już wtedy to nie wygląda tak źle. To nadal jest katastrofa dla Milwaukee. Plus młode asety, plus piki. No, może tam jest jakaś ciekawa paczka, którą Milwaukee...
Klay Thompson pewnie od tego by zaczęli Milwaukee.
To oddaliby, ale to ci dwaj są nie do ruszenia, moim zdaniem. Mm. Tak mi się wydaje. Trudno sobie wyobrazić, że ich dwóch można by oddać. Bob Myers nigdy by tego nie zrobił, a na pewno by powiedział wcześniej. On nigdy nikogo nie okłamał, pamiętaj.
Tak.
Nigdy.
No dobrze, mój drogi. Wiesz co?
Dzień mleczarza. Dzisiaj. Mm. Ile znasz piosenek o mleczarzu? Takich flagowych piosenek. Ja muszę powiedzieć, że zadałem sobie dzisiaj to tak powiem, zadałem sobie pytanie. Jest taka piosenka zespołu. Czy to jest zespół? To jest to Hermit. I ona idzie tak. No milk today. No coś powinno ci mówić może.
Nie wiem, to chyba piosenka z 49. To nie są moje czasy, mój drogi.
Paul McCartney ma taki z 2012 taką piosenkę.
Okej.
Okay. My very good friend, the milkman.
Dobrze wiedzieć, co zapisałeś na kartce na ten podcast.
Bardzo dobrze. Ella Mea Morse ma taką bardzo piosenką drive'ową, taką fajną piosenkę o tym, że milkman keep those bottles quiet. Taka...
Okay. Próbuję zorientować, gdzie ja jestem teraz. Czy jesteś w podcaście, przez mój drogi o koszykówce? Z nią
mleczarza, okay,
New Black. Do którego roku można pić mleko z piersi matki i nie jest to zboczone? I nie jest to zboczone. To jest moje pytanie z Gry o Tron. Mam 88 pytań z Gry o Tron. To jest jedno z nich. W którym roku picie mleka, i to też jest pytanie z jednego serialu brytyjskiego, w którym roku picie mleka z sutka matki nie jest zboczone? Z okazji Dnia Mleczarza. Takie pytanie. To w którym roku życia jest już zboczone? Do którego roku nie jest?
Do roku życia jest akceptowalne. Potem zaczyna być dziwne. Zwłaszcza jak to dziecko zaczyna, wiesz, tak mówić do tej matki.
Ale co, potem się dziwnie patrzą na 2-letnie dziecko?
A na 7-letnie?
No dobrze, ale czy na 2-letnie dziecko to się będzie dziwnie?
No chyba tak, no.
A co myślisz o... A nie, dobrze. Pytanie. Przychodzi ona do Starbucksa i zaczyna karmić. Co ty myślisz?
Nie, to jest... Z tym nie mam problemu.
Nie masz?
Nie, mam większy problem, jak ludzie...
Ja mam trochę z tym problem, wiesz?
Dlaczego?
Bo w sensie jakoś tak nie mogę się przyzwyczaić do tego cały czas. W sensie nie mam z tym kłopotu chyba jakiegoś takiego, bo mnie to nie interesuje, to nie jest moje dziecko i to nie jest moja pierś w tym sensie, więc jakkolwiek możesz robić co chcesz, a mam jakiś taki, wiesz, nie mogę się jeszcze przyzwyczaić do tego. Nie wiem, prawdopodobnie muszę się napatrzeć na takie wydarzenie.
Ta matka powinna wychodzić do toalety wtedy, czy na zewnątrz, czy gdzie?
A ja nie wiem, co ona powinna robić, to jest jej życie, mnie to nie interesuje.
No ale to dlaczego się to przeszkadza?
No bo patrzę na to i nie mogę się przyzwyczaić.
Ale to nie musisz patrzeć jej na piersi, no powiedz, że po prostu chcesz zobaczyć pierś, no. Mnie bardziej przeszkadza, jak ludzie przyprowadzają zwierzęta do lokalów gastronomicznych.
A mi mniej chyba właśnie to niż pierś.
Tak, ale to, że na przykład pies się ociera o ciebie, albo zostawia ci sierść na tym, albo tam mlaśnie taką śliną.
Nie, no wiesz, jak się kobieta...
No, ale przecież nie strzeliła ci w oko?
Znaczy ja myślę, że... Co? No, można to myśli kamszota z sutka?
Tak.
Czy to jest możliwe? Z okazji Dnia Mleczarza Palma zadaje to pytanie.
Czy można pod ciśnieniem...
Bukakę z sutka w Starbucksie. Mój drogi, warszawski. Ale nie, nie, jakoś psy, ale psy też ostatnio zauważyłem sobie chodzą. No tak, nie wiem, jeśli jakiś pies ociera, to tak, no jednak to liczę to na to, że zostanie zadbane, zaopiekowane, tak, że wejście z psem i pies tutaj będzie przy nodze sobie leżał i aromat wąchał. Co mi, ale do psa, który leży przy kanapie i jest 5 metrów ode mnie, na przykład naprzeciwko, to nie mam z tym kłopotu, tak? W sensie jestem w stanie się przyzwyczaić do obecności psa, ponieważ pies jest też częścią domu, tak? Jak patrzysz sobie w domu na psa, który leży przed tobą, tym bardziej w takim Starbucksie będąc, który wygląda jak dom, oni się starają, żeby robić takie rzeczy, te kawiarnie, no to nie mam kłopotu. Natomiast wiesz, no tak jak A tak to nie wiem, czy mam się odwrócić, czy nie, wiesz? O to chodzi mi bardziej.
Nie, no właśnie, chyba nie można się patrzeć zbyt ostentacyjnie, ani nie możesz nie patrzeć, bo to też źle wygląda.
No...
Znaczy, to jest tak uprzedzone. No to tak jak przychodzi człowiek i ma na przykład, nie wiem, no... tatuaż na twarzy, no to patrzysz mu się na twarz, czy się nie patrzysz? Zwłaszcza jak coś tam mam napisane i chcesz przeczytać. Ja tak ostatnio miałem...
Patrzysz się komuś na telefon, gdy stoi przed tobą i ma go przed oczami? Bo to też jest taka ciekawa kwestia. Wydaje mi się, że kiedyś, przepraszam.
Jak stoisz w kolejce, no to patrzysz. Oczywiście
wydaje mi się, że kiedyś to było fopa, a teraz już wszyscy telefony są tak wszędzie, że już naprawdę nie ma się gdzie patrzeć czasem. O to chodzi, wiesz o co chodzi. Się nie masz powoli gdzie spojrzeć, jak jesteś na przykład w środkach komunikacji. Bo tak, nie spojrzysz się komuś w twarz, telefony są wszędzie. Nie masz się kompletnie gdzie spojrzeć.
No to takim miejscem, gdzie ludzie nie patrzą sobie w twarz, jest winda. Zauważ.
No tak.
Jadąc windą, ludzie na ogół nie patrzą sobie w oczy, tylko gdzieś patrzą w niebo, w buty.
W dół, tak.
W dół, w górę. Tak nikt chce się specjalnie w tej niewielkiej przestrzeni spoufalić. Nikt nie chce się tak, wiesz, dotknąć nawet krokiem. No czarny.
No nic. Daj te piosenki, czwarta.
Czwarta, wiesz co, właśnie tak patrzę też sam. Benny Hill nagrał też piosenkę o mleczarzu pod tytułem Ernie.
Ernie,
tak. Ale myślisz, że w dzisiejszych czasach czy ten humor takiego, wiesz, poklepywania tych kobiet w tych białych biustonoszach miałby rację bytu? W sensie, czy to już jest tak na cenzurze dzisiaj, że to jest tak szowinistyczne, seksistowskie, że właściwie Benny Hill dzisiaj spłonąłby na stosie, gdyby wyszedł z tego typu propozycją do mediów, do BBC?
Byłem na filmie...
Czy Benny Hill jest zakopany jako pewnego rodzaju zjawisko kulturowe?
Zakopany?
No nie,
to jest bardzo, bardzo głębokie pytanie, które teraz zadałeś. I tu jest nie, 30 minut podcastu, dyskusji, poniedziałek.
Ale chodzi o to, czy wyobrażasz sobie, że dzisiaj, na przykład po 22, puszczamy archiwalne odcinki Benny Hilla w telewizji publicznej. Mhm.
No to był ten kłopot tak z Przyjaciółmi, tak? Że nagle okazało się, że serial Przyjaciele 20 lat później jest trochę, jeśli dobrze pamiętam, rasistowski za bardzo, jak na wasze takie, wiesz, na takie, wiesz, już też nie przesadzając, na takie, wiesz, że tak powiem, wyczulone na tym punkcie nosy. Nie wszystkim to przeszkadza, myślę, że dużo osób by zrozumiało. Znaczy dużej ilości osób to nie przeszkadzało.
No nie, ale zobacz, tam największy problem to było to, że nie było czarnoskórego. Bo tak, jeden był Żydem, był.
Bo to
rodzeństwo było, tak? Jedna była, nie jadła mięsa.
Chodź, pomówmy o Kalebie Słaniganie.
A propos jedzenia?
Nie, no już. No bo przecież nie a propos Żydów. No.
Zawsze mnie zastanawiało, no czy Aaron Winter był czarnym Żydem.
Aaron Holiday na przykład też jest, nie? Aaron Winter był, tak. Aaron Winter tak, nie?
Właśnie nie wiem.
Mam wrażenie, że coś pamiętam, że tak.
Czarna pantera, już ten chłopak się porusza. Uwielbiałem patrzeć na Aarona Wintera.
Czternastka? Numer 14?
Tak, chyba tak.
Nie wiem. Ten temat, tak, czy Benny Hill, no. Ja byłem, powiem ci szczerze, byłem na filmie, teraz jest taki film, gorący temat. Grają w nim Charlize Theron, gra w nim Nicole Kidman i gra w nim gwiazda tego roku, no, już 2020, gra w nim Margot Robbie z ostatniego filmu Tarantino. I to jest film o molestowaniu. To jest bardzo dziwny film. Czy ty słyszałeś o tym filmie?
Tak.
To jest film o molestowaniu, w którym o molestowaniu w pracy...
Na faktach oparty.
Właśnie. I tak bardzo oparty na faktach, w sensie, kto stoi za tym filmem? Czy to jest jakieś takie bicie się w pierś osoby, że tak powiem, zarządzającej światem, która jest odpowiedzialna za koncerny mediowe?
No, może to jest jakieś, wiesz, mitygowanie czegoś, no.
To jest jakieś czyszczenie sobie, jakieś takie publiczne...
Może.
Tak? I za karę zrobicie film z Charlize Theron i Nicole Kidman. Tak. Wy z Foxa!
I złapiecie za to $200 milionów po to, żebyśmy mogli zapłacić tym ludziom, którzy
zainwestowali. I w moim przypadku na przykład obejrzeć temat, który... W sensie nie tyle, że wiesz, że obcowałem z tym tematem, tylko temat, który już kilka lat temu dobrych przerobiłem. I sporo o nim czytałem, sporo się dowiedziałem. W sensie interesowałem się tematem molestowania na świecie jakże popularnym, ale nie, daj mi skończyć. Upraszczając ten film na przykład, to tak jak, który to był film? Filmy Claire, który wyszedł, czy film Polityka, który w ogóle okazał się, akurat Polityka okazał się straszną porażką, bo nikt nie chciał iść do kina oglądać Polityki, to bez sensu przecież, nie wiem, co to za koncepcja była. To była bardzo chora koncepcja, była. Tak. I film Claire na przykład, który wyszedł jakieś 5 lat za późno i ten film też mam wrażenie, znaczy świetnie, że one wychodzą, tylko tak ku mojemu zaskoczeniu wyszły ten film wychodzi bardzo późno. On powinien wyjść na przykład w 2018-2017 roku, bo to jest taki podręcznikowy przykład, jak wygląda, ma być podręcznikowym przykładem, jak wygląda molestowanie w pracy. Jak wygląda molestowanie kobiet w niektórych środowiskach? I moje pytanie, przepraszam, wracając do tego, o co się spytałeś, o tego Benny Hilla, ja myślę, że jeszcze Benny Hill byłby, znaczy w sensie nie, że za 5 lat nie będzie, ale myślę, że tak, że Benny Hill mógłby przejść.
Naprawdę?
Myślę, no ku mojemu zaskoczeniu. No. Tak jak zaskoczeniem dla mnie jest oglądanie... Ku mojemu zaskoczeniu. Jak dla mnie zaskoczeniem jest to, że oglądam film, mówię, gorący temat w 2020, a nie w 2017 roku. Myślę, że wiesz, jeszcze... To nie jest tak, że takie myślenie jest tak bardzo dominujące w społeczeństwie.
Temat molestowania jest w sumie dosyć prozaiczny, no bo są tacy, którzy mają władzę i wydaje im się, że wszyscy inni muszą tej władzy podlegać i tę władzę wykorzystują. Tutaj nie wiem, co jest w tym takiego nadzwyczajnie skomplikowanego. No i jak wygląda, mechanizm jest zawsze taki sam. No. Ktoś ma nad kimś przewagę.
Tak, tylko różnica jest taka, że jeśli jesteś na przykład, nie chcę wymieniać, podam jakąś nieistniejącą firmę, żebym nie miał procesu teraz.
Kodak prawie nie istnieje.
Kodak, ale widzisz, prawie. A zawsze moglibyś wyciągnąć ze mnie wszystkie pieniądze i wrócić. Dobrze. Z szóstego gracza wysłać wszystko i nagle Kodak się na szóstym graczu zbudował ponownie. Nie Kodak! Nie Kodak! Zostaw! Nie dotykaj!
No, wszystko jedno, no.
Nie może być wszystko jedno, dobra.
Firma X.
No dobrze, no to wiesz, że jesteś prezesem firmy X na przykład i chcesz podciągnąć, na przykład masz jakąś aspirującą kobietę i aspirującego mężczyznę. Różnica polega trochę na tym, że na przykład jeśli nie jesteś homoseksualistą, to możesz nie chcieć, żeby ten aspirujący mężczyzna zrobił ci stosunek oralny, tak? Ale możesz chcieć, żeby zrobiła to kobieta. To jest to różnica. Wynikająca z twoich preferencji seksualnych oczywiście. Która troszeczkę kobiety, że tak powiem...
To jest molestowanie versus dyskryminacja. To jeszcze jeden temat dodatkowo.
To znaczy?
Dyskryminuje tego, który potencjalnie mógł coś zrobić, ale nie daje mu zrobić.
To jest...
Że molestuje tą kobietę, to jeszcze...
Jest mężczyzna proces, tak. Dokładnie. Ja tego nikomu nie życzę, generalnie, żebyśmy nigdy nie stali się częścią czegoś takiego. Mój drogi, byłem na Psach 3.
Wiesz co, a możemy porozmawiać o tym jutro?
Będziesz szedł na Psy 3?
No, na pewno.
Super.
Daj mi jeszcze chwilę.
Dobrze. Władysław Pasikowski ma 201 cm. Ja nie wiedziałem, że aż tak duży jest.
Tak, to duży chłopak.
Dobrze. To znaczy, że to na dziś już wszystko?
Tak, to na dziś już chyba wszystko, ale wrócimy jutro.
Czy nadal będziemy mogli rozmawiać o... Tym razem musimy opowiedzieć, co Atlanta ma z tego.
Dobrze. Jest to trudne.
Czy mogę tylko powiedzieć, że... W sensie ja nadal... Dwie moje ulubione drużyny zagrają w Super Bowl. Dwie moje tak, ulubione właśnie, drużyny w futbolu. I to jest...
Chciałem cię zapytać.
Ja nie szaleję, nie ten, to jest...
Kto zagra w czerwonych strojach?
Ja nie doceniam, nie wiem, tam chyba jest jakaś zasada.
No to jest najciekawsze w tym wszystkim.
No ja chciałbym 49ers zobaczyć w białych strojach, więc białych czerwone strojach. Chiefs i białe 49ers ze złotymi ozdóbkami, to jest najlepsza, najpiękniejsza dla mnie w sporcie rzecz, więc ja chcę ich w białych zobaczyć. Biało-czerwone, złote i Chiefs w czerwonych. Chyba tak zrobię.
Biało-czerwoni.
I złoci. Zawsze złoci. Tylko my.
Zawsze złoci.
Dobrze, mój drogi. Słyszymy złocisto, się, więc...
Złocisto krwiści, korona Kielce.
Dobrze.
Bardzo mi się to podobało zawsze. Złocisto krwiści.
Co masz
zastanawiam się, że wiesz, Martin Luther King, wspaniały dzień, wspaniała historia. Wspaniały,
to jest ten od protestantyzmu. Przepraszam.
Człowiek, który wiesz...
Który dokonał... wywiesił w akwizgranie na kościele...
Tak.
To ten.
Non possumus.
Nie mylisz z tym.
Zastanawiam się jak się na południu ten dzień obchodzi. Jaka jest taka alternatywa, która jest? No bo pamiętasz w czasach słusznie minionej epoki komunizmu w Polsce, te święta kościelne miały zawsze jakiś taki odpowiednik państwowy. typu Święto Zmarłych, to nie był tam Dzień Kaletnika, dzień 15 sierpnia był Dniem Wojska Polskiego. Zawsze była, wiesz, jakaś taka, powiedziałbym, świecka odpowiedź na dzień, na święto kościelne.
Czyli tak jak świętem powinna być dla nas analiza w wymian, to ta odpowiedzią jest Dzień Mleczarza.
Dzień Mleczarza, tak.
Ja nie zajmę z tego.
To się obchodzi na takim głębokim południu. Czy tam, nie wiem, jest alternatywa. No zachęcam wszystkich do zastanowienia się.
Nie wiem. Wiesz, czytałem, ale nie wiem.
No bo nie sądzę, żeby na południu tak celebrowano tego doktora.
O, tu, bo... No, dobrze, mój drogi. To może... Chcesz 15 minut o tym teraz? Możemy zrobić 15 minut, ale ja bym się nadal wrócił do tego bukake w Starbucksie. Trzymaj się, mój drogi. Miłego dnia.
Cześć, pozdrawiam.